Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone dziś o wielkim świętym. Czego może nauczyć nas dziś święty Zygmunt Szczęsny Feliński? Myślę, że wielu go zna, bo historii już wiele upłynęło od jego urodzin. W przyszłym roku jest 200 lat. W naszym studiu sympatyczni goście, tak moglibyśmy powiedzieć. Cieszymy się, że są goście, bo nieraz tak online musimy łączyć się, nie zawsze z najlepszym skutkiem. Siostra Regina Pobiedzińska, witam serdecznie siostrę. Siostra jest przełożoną prowincjalną Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. To prowincja poznańska świętego Józefa. Drugą siostrą jest siostra Aleksandra Łojewska. Witamy. Mistrzyni postulatu też tej prowincji, siostry franciszkanki Rodziny Maryi Poznańskiej prowincji świętego Józefa. Siostra Anna Maciejewska.
Szczęść Boże.
Przełożona domu sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu. Witam. I pan Wojciech Czeski, historyk, wspólnota, siostra przełożona powiedziała, żeby tak napisać i tak zapowiedzieć pana, wspólnota przyjaciół świętego Zygmunta.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie Wojciechu, pan między niewiastami, między siostrami, jak to się dzieje? Bo wiemy, że to jest ojciec, założyciel, że to jest duch, można powiedzieć, zgromadzenia, to ten, który określa, jakim charyzmatem będziemy kierowali się w naszym życiu, prowadząc nasze życie wspólne, naszą pracę apostolską. A pan, jak to jest, że pan spotkał się ze świętym Szczęsnym Felińskim, no i z siostrami?
Ja spotkałem świętego Zygmunta w historii, czyli tam, gdzie najczęściej przebywam, czytając książki, źródła. I bardzo byłem mocno zaskoczony, że taki święty, takiego wielkiego kalibru człowiek znajdował się między innymi w mojej miejscowości rodzinnej, czyli w Mosinie pod Poznaniem. I zauważyłem po jakimś czasie, że święty Zygmunt, on mnie szukał, a nie, że ja go znalazłem, że on dawał mi jakieś takie pojedyncze znaki i dzięki temu wpadłem po prostu wreszcie na jego trop. I zaczęło się od tego, że w naszej parafii w Mosinie rok temu mieliśmy uroczyste prowadzenie relikwii świętego, żeby upamiętnić jego obecność na mosińskiej ziemi. I później z biegiem czasu ta działalność właśnie upamiętniania świętego Zygmunta zaczęła się coraz mocniej rozwijać i nawiązały się coraz mocniejsze kontakty też z siostrami. W związku z tym one, myślę, że dlatego postanowiły mnie zaprosić na dzisiejszą audycję.
Dziękuję.
W tym skrócie.
W skrócie. Siostro prowincjalno, siostro Regino, no tak wspomniałem o tych 200 lat urodzin, rok jubileuszowy, który rozpoczęliśmy, ale tak naprawdę będziemy go przeżywali w przyszłym 22 roku. Ja przeglądając trochę różnych materiałów napotkałem na konferencję. Niedawno ona się stała, miała miejsce. W niej też zapowiadałyście, bo siostry nawet mówiły, że jadą najpierw nim do Torunia, to pojadą na Jasną Górę na takie czuwanie. Ale na tej konferencji piękne słowa padły, bo mówią, że mottem życia arcybiskupa Felińskiego jako człowieka, kapłana, a później arcybiskupa były słowa Zygmunta Krasińskiego. Na ziemi był Polakiem, to żyć, na ziemi być Polakiem, to żyć święcie i szlachetnie. Więc chcemy obchodzić, no można powiedzieć, święty rok, taki dla was jubileuszowy, ważny dla zgromadzenia, bo taki jubileusz też może dać początek czy konkretnemu dziełu, czy nawet jakieś odnowie, jest jakąś zachętą też, tak rozumiemy, w waszym zgromadzeniu.
Tak, właśnie pragniemy, żeby ten rok był inny od innych lat i żeby inaczej, głębiej spojrzeć na naszego ojca założyciela, żeby też głębiej odczytać jego pisma, a jest ich bardzo dużo. Tu mamy niektóre z nich wyłożone.
To są jego, tak?
Siostry, to są jego, są wszystko.
Jego pisma.
Jego twórczość, tak. A to nie jest wszystko, tylko niektóre.
Ona taka bardzo szeroka, bo tutaj obok siostry są wiersze dotyczące Maryi, więc nie tylko poważne, tak, książki, pamiętniki.
Ale są też bardzo poważne. Tak, więc idziemy w tym kierunku pogłębiania tego wszystkiego, o czym nam mówił, co chciał nam przekazać. I też pragniemy, aby ten rok był takim przypominaniem tego wszystkiego, co uczynił dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla zgromadzenia, że był też ogłaszaniem tego innym ludziom, że był też jakimś takim, taką wdzięcznością za ten dar. I z tej racji właśnie okazałyśmy już Bogu wdzięczność teraz na czuwaniu w Częstochowie, takim nocnym, całonocnym. I w zasadzie charakter tego czuwania był taki, żeby dziękować Bogu za Jego osobę, za Jego życie. Na adoracji przeszłyśmy całe życie Ojca Założyciela, dziękując Bogu i wysławiając i uwielbiając, że taki człowiek się narodził w polskim kościele i był Polakiem i założył nasze zgromadzenie przede wszystkim. Też chcemy, żeby w tym roku zobaczyli Ojca Założyciela jeszcze inni, nie tylko siostry, ale żeby zobaczyli Polacy, żeby zobaczyli też Polacy jako katolicy. Ojciec Założyciel ma do powiedzenia naprawdę wszystkim.
Bo tak nawet w temacie chcielibyśmy go na nowo odkryć, prawda? Że to nie tylko ten, który gdzieś miał początek, koniec swojego życia, coś zrobił w swoim życiu, był arcybiskupem warszawskim, za to jaki był, też 20 lat spędził na wygnaniu. To nieproste chwile, tak myślę o Wyszyńskim, błogosławionym. Tutaj mamy wielkiego świętego Polaka, którego życie, czy pójście za Chrystusem i budowanie tego dzieła Bożego wiele kosztowało w życiu.
Tak. Myślę, że też to będzie taki rok modlitwy naszej, szczególnej, nie tylko naszej, ale nie wiem, zapraszać naszych przyjaciół i innych, inne osoby do tego, żeby naprawdę Bóg był uwielbiony i żeby ludzie poznali tego człowieka, bo ma dużo do powiedzenia dla wszystkich.
Dziękuję. Siostro Anno, chcielibyśmy pewnie wiele wiedzieć na temat waszego założyciela, ojca duchowego. Co najważniejszego, gdybyśmy tak patrzyli na jego życiorys, co najważniejszego, takie daty czy wydarzenia w jego życiu, które by nam coś powiedziały?
Niewątpliwie najważniejsze jest to, że Bóg obdarzył go życiem. Święty Zygmunt Szczęsny Feliński urodził się na Wołyniu, w miejscowości Wojutyn. Miał 5 rodzeństwa, wychowywany był w atmosferze głębokiej wiary w Boga i wielkiej miłości do Boga, do drugiego człowieka i do ojczyzny. Trudne doświadczenia tak naprawdę przerwały jego lata dziecięce, pełne takiej miłości i radości, i wzajemnego szacunku, i takiego ciepła domowego. Kiedy miał 11 lat, umarł jego ojciec, a kiedy miał lat 16, jego matka Ewa Felińska została skazana na wygnanie za działalność patriotyczną. Została skazana na wygnanie w głąb Rosji. No i to wydarzenie było bardzo trudne dla Zygmunta i dla całego jego rodzeństwa. Wszystkie dzieci trafiły pod opiekę ludzi dobrej woli, którzy zajmowali się ich wychowaniem. Opiekunowie Zygmunta skierowali go najpierw na studia do Moskwy, później do Paryża. No i tutaj trzeba powiedzieć, że ten czas paryski w życiu świętego Zygmunta tu miał ogromne znaczenie. Po pierwsze dlatego, że spotkał się tam z wielkimi Polakami przebywającymi na emigracji, między innymi z Adamem Czartoryskim, Adamem Mickiewiczem, z Juliuszem Słowackim, z którym się bardzo zaprzyjaźnił. A po drugie dlatego, że kiedy wybuchła Wiosna Ludów w 1848 roku, młody Zygmunt Feliński razem z przyjaciółmi postanawia czynnie włączyć się w działania, które, jak ufał, miały przyczynić się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyruszył do Wielkopolski, aby brać udział w walce zbrojnej, uczestniczyć w powstaniu poznańskim. Czas tego powstania był bardzo króciutki i nie przyniósł oczekiwanych przez Zygmunta rezultatów. Z takim bólem w sercu i rozczarowaniem wraca do Paryża, kończy studia. W międzyczasie bardzo zapada na zdrowie jego przyjaciel Juliusz Słowacki i ostatecznie umiera. I splot tych wydarzeń tak naprawdę doprowadziły młodego Zygmunta do postawienia sobie pytania, jak najlepiej mogę służyć ojczyźnie, Bogu i drugiemu człowiekowi. I wtedy właśnie rodzi się w jego sercu decyzja o tym, aby wstąpić do seminarium, aby zostać kapłanem. W 1851 roku wstępuje do seminarium w Petersburgu. Wyświęcony jest na kapłana w 1855 i pierwsze lata swojej kapłańskiej posługi pełni na parafii świętej Katarzyny w Petersburgu. I to też taki bardzo ważny moment albo czas w życiu świętego Zygmunta, ponieważ tam dostrzega dzieci, którymi się nikt nie zajmuje, które są pozbawione należytej opieki, a także zauważa, że jest wiele osób starszych, schorowanych, które też są osamotnione, którymi ktoś musiałby się zająć. I tutaj objawia się wrażliwość świętego Zygmunta na potrzeby drugiego człowieka i tak naprawdę jego miłość do drugiego człowieka, ponieważ gromadzi ich w przytułku dla ubogich wyznania rzymskokatolickiego. I z czasem ten przytułek przekształca się właśnie w zgromadzenie zakonne, rodzina Maryi. Po 7 latach zaledwie kapłaństwa ksiądz Zygmunt Feliński zostaje wyświęcony na biskupa i przybywa do stolicy, do Warszawy, aby tam właśnie pełnić posługę arcybiskupa. To jest rok 1861, trudny czas bardzo dla Polski, trudny czas właśnie historycznie. Wiele niepokojów w stolicy ma miejsce, różnych zrywów narodowo-wyzwoleńczych. I to wszystko też się odbija na tym, jak święty Zygmunt, jak arcybiskup jest przyjmowany w Warszawie. Jest przyjmowany dosyć nieżyczliwie, ponieważ Polacy go nie znają. Jest młody, jest nieznany, a na dodatek przybywa ze wschodu, z Petersburga, więc wydawałoby się, że będzie to ktoś, kto będzie stał bardziej po stronie cara, aniżeli po stronie Polaków. Swoje pasterzowanie w stolicy arcybiskup Feliński rozpoczyna od otwierania świątyń, zachęca wiernych, aby w kościołach modlić się przede wszystkim do Boga, zakazuje śpiewów patriotycznych, zachęca do adoracji Najświętszego Sakramentu, wprowadza i rozpowszechnia nabożeństwo majowe, wizytuje parafie i doprowadza do odrodzenia życia duchowego i duszpasterskiego w wielu parafiach. Kiedy wybucha powstanie styczniowe w 1862, to po upadku tego powstania władze carskie mnożą represje. No i tutaj czas taki najbardziej znamienny w życiu świętego Zygmunta, ponieważ w jasny sposób opowiada on się po stronie ludu, sprzeciwia się tym represjom, kieruje odezwę do cara i za takie jasne stanięcie w prawdzie zostaje skazany na 20 lat wygnania, to co już ojciec wspomniał, do Jarosławia nad Wołgą. A więc w pełni życia, ma zaledwie 40 lat, zostaje odsunięty od swojej posługi, od owiec, którym miał pasterzować, którym miał służyć, z daleka od Polaków i właśnie rusza do Jarosławia. W czasie tych 20 lat oddaje się przede wszystkim pracy właśnie literackiej, te dzieła, które tutaj powstały, to przede wszystkim w tamtym czasie. Najbardziej znane i cenione w literaturze są właśnie pamiętniki świętego Zygmunta, które też pięknie ukazują tamten czas, ale także przyjmuje otwartym sercem i jak może to służy tym, którzy wracają z zesłania, z Syberii. Po 20 latach zostaje zwolniony z wygnania, ale nie może powrócić do stolicy, w związku z tym osiada w małej galicyjskiej wiosce na terenie dzisiejszej Ukrainy, w Dźwignaczce. I tam zajmuje się pasterzowaniem tego wiejskiego ludu, buduje dla nich kościół, buduje, otwiera szkołę, sprowadza siostry rodziny Maryi. I tak dożywa, można powiedzieć, lat swojej starości. Umiera w 1895 roku. Opatrzność Boża tak sprawiła, że zmarł w Krakowie, w królewskim Krakowie. Jego doczesne szczątki zostały po 10 dniach przywiezione do Dźwignaczki, a już kiedy Polska odzyskała niepodległość, po 25 latach od śmierci został przeniesiony do archikatedry warszawskiej. Beatyfikowany był przez Jana Pawła II w 2002 roku i kanonizowany przez Benedykta XVI w 2009.
Pięknie. No, człowiek wielkiej wiary, można by powiedzieć, przez to, co przeżył, można by wiarę stracić. Co nim kierowało? Bo tak myślimy co do tematu dziś, jakimi wartościami, bo dziś też światu są proponowane różne wartości. A to, co pozwoli ochronić nasze człowieczeństwo, to, co pokaże prawdziwą godność człowieka, siostro Aleksandro, na co chcielibyśmy zwrócić uwagę, myśląc o wartości, czy o świecie wartości, który był ważny dla niego.
Jedną z takich najważniejszych wartości, którymi przeniknięte było jego życie, jest bezgraniczne zaufanie świętego Zygmunta Szczęsnego do opatrzności Bożej. Jest to taka cnota, która właściwie wyrasta z jego głębokiej wiary, wyniesionej najpierw z domu, a potem rozwijanej, umacnianej w całym życiu. Święty Zygmunt Szczęsny odkrywa, czy budzi się w nim to zaufanie opatrzności Bożej i kształtuje właściwie pod wpływem bardzo bolesnych doświadczeń życia. Wymieńmy tutaj chociaż kilka z nich. Najpierw choroba, śmierć ojca, zesłanie matki, takie doświadczenie właściwie oddzielenia od najbliższych, trudności materialne i jakieś takie osamotnienie w czasie studiów moskiewskich. Potem też śmierć jego przyjaciela Juliusza Słowackiego i mamy kolejne bardzo trudne pasterzowanie w Warszawie i 20 lat zesłania.
Tak, które przyczynił się do tego, że Słowacki się pojednał z Bogiem.
No właśnie, to jest też taka bardzo znamienna rzecz. Święty Zygmunt Szczęsny naprawdę przeżywa te doświadczenia bardzo trudne i bardzo bolesne z wielką odwagą, z takim męstwem, przekonany o tym, że jest w rękach dobrego Boga. I to przekonanie właściwie towarzyszyło mu całe życie i pozwoliło mu przetrwać najtrudniejsze chwile. No, moglibyśmy się zapytać, czego dzisiaj w związku z tym święty Zygmunt Szczęsny może nas nauczyć, nas współczesnych ludzi. Myślę, że w tym współczesnym świecie naszym doświadczamy podobnie pewnie jak święty Zygmunt Szczęsny wielu niepokojów, obaw o przyszłość, jakiegoś takiego lęku o życie, o zdrowie, o to, co będzie. Ten nasz świat to jest też świat, który często odrzuca Pana Boga. I w tym świecie zaufanie świętego Zygmunta Szczęsnego do opatrzności Bożej może nam pomóc przeżywać te trudności, których my, ludzie współcześni, też doświadczamy. Podobnie pewnie jak i on. Pomaga nam to też przeżywać w ogóle wszystkie doświadczenia życia. Gdybyśmy tak spojrzeli na jakieś trudności, których doświadczył sam arcybiskup, ksiądz Feliński, i te trudności, których my przeżywamy, to znajdziemy bardzo wiele wspólnych. Na przykład strata kogoś bliskiego, trudności, braki materialne, czy właśnie jakieś oderwanie od rodziny, od bliskich. Dzisiaj mamy wiele takich sytuacji, gdzie mamy emigrację ekonomiczną. Więc to są takie sytuacje, w których święty Zygmunt może nam pomóc.
I on się mimo wszystko nie zagubił,
tak,
prawda?
Tak, on się nie zagubił. Trzeba powiedzieć, że jego przykład życia, jego głęboka wiara i właśnie to zaufanie opatrzności Bożej pokazuje nam, że nawet w tych najtrudniejszych doświadczeniach można widzieć sens. On był przekonany o tym, że wszystko, co przychodzi od Pana Boga, ma sens i prowadzi nas jeszcze bardziej tak naprawdę do Niego. Jest pewnie wiele takich obszarów życia, w których to zaufanie opatrzności Bożej świętego Zygmunta może nam pomagać w tym przeżywaniu dzisiejszego świata, przeżywaniu różnych doświadczeń, które nas spotykają.
Siostra Anna wspomniała o tym, że wprowadził nabożeństwo majowe. Tak patrzymy na wszystkich świętych i widzimy w nich, że jak bardzo zakochani byli w Bogu, ale też zakochani w Matce Najświętszej. Propagowali, prawda, kult Matki Najświętszej. Jakim był czcicielem Matki Najświętszej święty Zygmunt Szczęsny Feliński?
Święty Zygmunt napisał kiedyś, że wiara wyssana z łona matki musi być karmiona sercem matki. I myślę, że doskonale zrozumiał to, patrząc na swoją mamę i na swój dom rodzinny. W jego rodzinie po prostu był klimat maryjny, oddychaną Matką Bożą. Święty Zygmunt wspomina, że jego babcia, zarówno ze strony mamy, jak i taty, babcia Zofia, Rozalia, po prostu kochały Matkę Bożą. Jedna śpiewała codziennie godzinki, druga nie rozstawała się z różańcem. Widział w swoim domu, jak zachowywała się matka w trudnych momentach swojego życia. W domu wisiał zawsze obrazek Matki Bożej Częstochowskiej. Kiedy matka była aresztowana i kiedy była, można powiedzieć, rozłąka z dziećmi, ten dramat taki potężny, w rodzinie wtedy zabrała ten obrazek Matki Bożej Częstochowskiej ze sobą.
Myślę, że to też tak wiele znaczy. Matka, która uczy tej wrażliwości, bo to kobieta, tak, a z jednej strony za patriotyzm, za to, jakie jest jej serce, tak, i przywiązanie do narodu, do Polski, no zostaje wysiedlona, wygnana.
Tak, tak.
I można powiedzieć, no pozbawiona dzieci. Prawda? Tak. To też takie i dla niej wstrząsające, i dla nich.
Wtedy Zygmunt miał 16 lat. Dzieci zostały sierocone i matka musiała z takim bólem potężnym opuścić dom. I chciałam też zauważyć, że Zygmunt chłonął tą miłością do Maryi bardzo. I kiedy już miał 14 lat i chodził do szkoły w Klewaniu, do gimnazjum, widział, że sytuacja jest taka demoralizowana, środowisko jest demoralizowane, doświadczał takich różnych niepokoi. Uczyli tam w szkole nauczyciele przysłani z Rosji. Było takie grubiaństwo, była rozwiązłość. Widział pewne rzeczy i bolał nad tym. I przychodzi mu takie pragnienie, żeby iść do Maryi. I w kościele w Klewaniu był obraz zwiastowania Maryi. Właśnie szczęsny, klęka przed tym ołtarzem, przed tym obrazem Maryi i składa przed nim ślub czystości warunkowy. Więc można powiedzieć, młody człowiek, a bardzo dojrzały. Potem, kiedy matka jest zabrana od dzieci, szczęsny jeszcze bardziej przybliża się do Maryi. Jeszcze bardziej zaczyna rozważać piękno Maryi, jej cnoty, jej czystość, jej taką pokorę, jej życie według woli Bożej. Po prostu zaczyna bardzo głęboko wnikać w piękno Maryi i zaczyna właśnie pisać wiersze. Już wtedy powstały pierwsze wiersze, potem dalsze o Maryi powstały, kiedy był na wygnaniu. One są w tej właśnie książeczce Wianuszek Majowy zawarte. Więc bardzo często właśnie taką medytacją szczęsnego, refleksją była objęta Maryja, jej osoba. I kiedy już był w kapłaństwie i potem na dalszej drodze swojego życia, cały czas w jego wydarzeniach życiowych była obecna Matka Boża. Kiedy dowiedział się, będąc w Petersburgu kapłanem, kiedy dowiedział się, że jest nominacja dla niego na arcybiskupa Warszawy, wstrząśnięty tym po prostu, zaskoczony, klęka przed swoim łóżkiem, nad którym wisiał obraz Maryi i wypowiada wtedy po takiej długiej modlitwie do Maryi, przed Maryją, że niech się stanie wola Twoja, Panie. Zaczyna po prostu, podejmuje taki krok wiary, jaki uczyniła Matka Boża. Kiedy przyjechał potem, jechał do Warszawy już na pasterzowanie, tak Pan Bóg sprawił, że jechał przez Częstochowę między innymi i zapragnął, żeby tam kilka dni pobyć. Nie udało się pobyć kilka dni, ale spędził całą noc przed obrazem Maryi. Wyprosił ojców Paulinów, żeby go zostawili na tą noc i tam modląc się bardzo głęboko, leżąc krzyżem, oddawał to pasterzowanie, oddawał ten czas, oddawał tych ludzi, oddawał historię narodu i po prostu prosił o błogosławieństwo Matkę Bożą.
A pytanie, jak to ta jego maryjność odbiła się w waszym charyzmacie? Bo was też powołał do konkretnej misji. Tak. I teraz jak dla was Maryja, wiadomo, że dla niewiasty zawsze Maryja jest blisko, czy bliska, ale w waszym takim posługiwaniu, waszej pracy, w tym charyzmacie, który wy podejmujecie, ta myśl i ta pobożność, jak się odbija świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego?
przenika. Duch, który ojciec założyciel napisał dla nas, a napisał go własnoręcznie, on przenika cały czas tą obecnością Maryi, tą zachętą, żeby właśnie z nią przeżywać, żeby na jej wzór cnoty, które nam jakoś zaleca, pokazuje w duchu zgromadzenia, to są cnoty Maryi, które ją przenikały, jej serce. Pokora, prostota, cichość, pracowitość, no po prostu takie służenie innym ludziom. To są takie elementy, no takie cnoty, którymi żyła Maryja i które jakoś tak uwypukla ojciec założyciel zarówno w duchu zgromadzenia, jak i w listach. Tam mamy listy zgromadzenia, które napisał ojciec do nas z wygnania. I każdy ten list gdzieś jest przesiąknięty.
Listy będą na takiej ascezie jak wygnanie.
Tak, prawda, że pisze stamtąd do nas listy. Rzeczy. I w tych listach bardzo wciąż, można powiedzieć, w każdym odwołuje się do osoby Maryi i pokazuje, jak ona w takich sytuacjach życia się zachowywała. Także zdecydowanie ta miłość, którą otrzymał z domu, przelewała się w całej jego pracy, w całym jego życiu, na wszystkie wydarzenia, na wszystkie doświadczenia, szczególnie te, kiedy był arcypasterzem w stolicy, kiedy musiał wyjechać na wygnanie. No, bardzo blisko zabierał ze sobą Maryję i o niej mówił, o niej pisał. Też kiedy wrócił już z wygnania, 13 lat przeżył w Dźwignaczce, nie mógł wrócić już wtedy do Warszawy i tam też bardzo rozszerzał kult Matki Bożej. Tak samo wprowadzał nabożeństwa majowe, które wcześniej w Warszawie tak mocno wprowadzał, napisał nawet osobiście, własnoręcznie rozważania na każdy dzień maja o Matce Bożej. I w Dźwignaczce też ten kult bardzo rozszerzał. Ludzie zapamiętali ojca założyciela w Dźwignaczce jako człowieka, który zawsze chodził z różańcem. Szczególnie wędrował w stronę takiego źródełka, które odkrył w Dźwignaczce i zawsze modlił się na różańcu. To był po prostu człowiek cały zanurzony w miłości do Maryi.
Dziękuję. Jest pan Wojciech. Chciałbym też i pana obecność wykorzystać. Tak myślę, jakie to poważne doświadczenie dla niego jako arcybiskupa. No większość swojego, można powiedzieć, takiego pastorskiego życia jako arcybiskup przeżył na wygnaniu. To takie, no wróg chce najczęściej przetrącić życie kręgosłup, a to wielkie owoce też jego życia. Chciałem zapytać, jak pan go postrzega, czy studiując jego osobę, patrząc na historię, on żył w konkretnych czasach i takim, jakim on był względem Kościoła i narodu. Bo prawda, bo jeżeli tak myślimy, że zakazał patriotycznych pieśni w kościele, ale maryjnych, ale był patriotą wielkim, prawda? Walczył o naród, walczył o jego prawa, walczył o Kościół Święty, więc to się jak gdyby jedno z drugim cały czas wiązało w jego życiu.
Tak, myślę, że jak w pigułce widać właśnie okres pasterzowania w Warszawie. Mówiąc w pigułce, mam na myśli to, że to było taka, można powiedzieć, no, to ten dojrzałość jego, która przez te lata, mimo że, tak jak już tu siostry mówiły, miał wtedy nawet niecałe 40 lat, to widać tutaj, że miał po prostu przepracowane to życie, bardzo doświadczone różnymi ciężkimi przeżyciami. Myślę, że bardzo ważnym wydarzeniem w jego życiu był udział z bronią w ręku. Uczestniczył w Powstaniu Poznańskim 1848 roku. I myślę, że to bardzo mocno w nim zaszczepiło później taką zdolność pasterza, który jest gotów oddać życie za swoje owce. On myślę, że doświadczając takiego czasu, kiedy w każdej chwili, na każdym kroku mógł zginąć z kul zaborcy akurat pruskiego, myślę, że bardzo mocno mogło go to zahartować i pomóc mu później w właściwym przeżywaniu czy właściwym posługiwaniu na stolicy warszawskiej jako arcybiskup. Jakim był względem Kościoła? To na pewno można powiedzieć, że to był wierny syn Kościoła. Był osobą, która przede wszystkim miała ogromny szacunek i przede wszystkim oddanie do Ojca Świętego ówczesnego, czyli błogosławionego Piusa IX. Bo jeżeli pomyślimy o nim właśnie, jaki był w stosunku do Kościoła, myślimy w pierwszej kolejności jak do Kościoła, który był mu najbliżej, czyli tej archidiecezji warszawskiej. Ale trzeba właśnie patrzeć, myślę, szerzej na świętego Zygmunta, jako na wiernego takiego, nie wiem, czy można nazwać go poddanego, ale w litanii mamy takie zawołanie, wzorze posłuszeństwa Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej. I myślę, że święty Zygmunt jest doskonałym przykładem właśnie takiego oddania. I jeżeli chodzi o to, jaki był w stosunku do Kościoła, on Kościoła bronił, bo jako arcybiskup sprawował posługę w bardzo ciężkich czasach, kiedy wolność Kościoła była mocno ograniczana przez carat. Wprawdzie był to taki okres przejściowy, można powiedzieć, gdzie jednak troszeczkę, jak mówiąc tak potocznie, tę śrubę odkręcano. Ale arcybiskup na każdym kroku, gdziekolwiek próbowano naruszyć wolność Kościoła, występował odważnie i był przede wszystkim, opierał się na obowiązującym wtedy prawie, czyli na konkordacie z 1847 roku. I bardzo mocno się właśnie do tego odwoływał, kiedy próbowano jakiekolwiek prawa Kościoła ograniczać. Na przykład, jak już wybuchło powstanie styczniowe, carat czy car Rosji naciskał na to, żeby arcybiskup wydał takie zarządzenie na terenie archidiecezji, żeby procesje Bożego Ciała przebiegały wyłącznie w kościele. I arcybiskup powiedział, że jako arcybiskup nie może się na to zgodzić, ponieważ nie taka jest jego posługa. Myślę, że jeżeli patrzymy, jaki był w stosunku do Kościoła i narodu, to w przypadku świętego Zygmunta bardzo ciężko rozgraniczyć te dwie rzeczy. To znaczy, on broniąc Kościoła, bronił narodu. On występował, jak już wspomniałem, najpierw z bronią w ręku, a później dopominał się o prawa uwięzionych Polaków, nie tylko w trakcie powstania styczniowego, ale przed tym wybuchem powstania, kiedy został arcybiskupem. I bardzo właśnie mocno opierał się, za co został właśnie, wspomnieliśmy, zesłany.
Właśnie za co został wygnany i zesłany, bo to myślę, że ciąg jakichś zdarzeń, w ogóle cała jego postawa, tak jak pan mówi, że to Kościół i naród to dla niego jedno.
Tak, przede wszystkim nie powiedzieliśmy może o tym, że arcybiskup Feliński był też członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego. To była taka instytucja polityczna powołana właśnie w tym okresie przesilenia politycznego. I on w ramach protestu przeciwko postępowaniu władz rosyjskich w stosunku już do powstańców styczniowych wystąpił z tej Rady Stanu. To był, myślę, taki pierwszy punkt, który bardzo mocno go poróżnił z władzami rosyjskimi. Na pewno piętnował to, że władze cywilne skazywały księży na karę śmierci, że to było takie w tamtych czasach, że no ksiądz nie może publicznie w sutannie być skazany na pohańbienie, tak? Chociażby czy na szubienicy, czy rozstrzelany. On bardzo mocno przeciwko temu też protestował, ale protestował przeciwko temu, przede wszystkim przeciwko tym represjom w stosunku do Polaków i on uważał, że car popełnił ogromny błąd, że car powinien, nawet tak mówił, że car powinien ogłosić niepodległość tych ziem, że powinien właśnie w drugą stronę się zachowywać, a nie w ten sposób, jak postąpił. I te wszystkie czynniki, myślę, że nazbierało się tego o wiele więcej, ale tak w dużym skrócie można powiedzieć, spowodowały, że on przestał być, znaczy, że stał się osobą bardzo niewygodną carowi. W związku z tym postanowiono o jego zesłaniu na 20 lat do Jarosławia nad Wołgą.
A pana czym najbardziej ujmuje, tak patrząc i myśląc o tym, że obrońca Kościoła i obrońca narodu?
Pan patriotyzm, patriotyzm na pewno.
Myślę, że też nam potrzeba wzorców. My tak mówimy, czego dziś może nas nauczyć. Dzisiaj też przeżywamy różnego rodzaju zawieruchy. Może nie wojna, może nie taka okupacja, jakiej kiedyś Polacy doświadczali, czy takie wydarzenia, ale właśnie tak nieraz próbujemy, co ci święci. My, bo nieraz narzekamy, że mamy trudne czasy, a w jakich czasach oni żyli i byli ludźmi, chronili swojego człowieczeństwa, swojej godności i godności innych.
Tak, w pierwszej kolejności, jakby to omówić chronologicznie, święty Zygmunt przemówił do mnie w pamiętnikach swoją bardzo piękną polszczyzną, ale też tym, jaką on był bardzo spostrzegawczą osobą, jak on wiele rzeczy dostrzegał i jak wielu ludzi znał, w jak wielu miejscach był, jak wiele wydarzeń też przeżył na własnej skórze, albo był świadkiem też tych wydarzeń. Więc to jako historyka mnie zafascynowało w pierwszej kolejności właśnie jego zmysł historyczny, bo muszę powiedzieć, że ja go odbieram trochę jako patrona historyków, z racji tego, że napisał parę takich dzieł historycznych, które tu mamy. Napisał też Paulinę, córkę Ewy Felińskiej, której jest takim rodzinnym opowiadaniem właśnie o swojej najstarszej siostrze, ale też o swojej matce Ewie Felińskiej. To widać u niego ten zapał, można powiedzieć talent nawet taki kronikarski, a w pamiętnikach to już zwłaszcza, to jest potęga, powiedział, pamiętników. Jeżeli chodzi natomiast o taką ascetyczną stronę świętego Zygmunta, to do mnie przemawia on przede wszystkim jako, ja mówię o nim, apostoł pokory. To znaczy ktoś, kto bardzo mocno podkreślał tę pokorę w listach akurat już do sióstr w tym nauczaniu ascetycznym, że ta pokora jest podstawą wszystkich cnót, które należy ćwiczyć, które należy w sobie właśnie doskonalić. Ale no, imponuje mi ten przykład, że ktoś tak potężny, który był arcybiskupem Warszawy, później na końcu życia jest takim prostym wiejskim proboszczem. I on w tym potrafi się odnaleźć i on gdziekolwiek się nie znajdzie, czy to na zesłaniu, czy to właśnie tam już na tej wsi Dźwignaczka, zawsze potrafi znaleźć coś, żeby służyć, służyć Bogu, służyć ojczyźnie w jakikolwiek sposób, że on nie ma, tak mi się wydaje, że to była taka osoba, która no nie miała
wiele
minuty.
Powodu miał do utyskiwania, a tego nie robił.
Tak, to jest jedna rzecz, a druga taka, że on, myślę, był taką osobą, która żadnej minuty w swoim życiu nie zmarnował. Tak? On, myślę, że każdą minutę miał zaplanowaną i tak sobie pewno myślał, że potrafił w każdym momencie być oddanym, być pożytecznym, można powiedzieć. Nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale widać to,
tak,
zwłaszcza...
Być dla.
Być dla i widać to na przykładzie właśnie jego pasterzowania w Warszawie, gdzie on miał, mimo tego, że był, tak jak wspomniałem, nie tylko arcybiskupem Warszawy, ale też członkiem grona politycznego, czyli miał podwójną rolę taką ważną w Warszawie, to mimo to znajdował jeszcze czas, żeby prości ludzie mogli do niego przyjść na takie, nie wiem, jak to nazwać, spotkania, audiencje, żeby z nim po prostu porozmawiać, tak jak z pasterzem Warszawy. On mimo to na to jeszcze miał czas.
Pięknie. Drodzy Państwo, trochę już wiemy. Mam nadzieję, że to też w jakiś sposób nas zachwyci czy poruszy ta wielka osoba świętego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Zapraszamy, zachęcamy do rozmów. Może Państwo czy czytali jakąś książkę, czy chociażby, tak siostry mówiły, o tych przyjaciołach. Może jesteście przyjaciółmi sióstr, może dzielicie też ten charyzmat razem z nimi, tą posługę, w której siostry uczestniczą, czy całe zgromadzenie. Zapraszamy do telefonowania, jak Państwo, czy co Państwo by chcieli na przykład zaznaczyć, myśląc o tym wielkim świętym, którego rok jubileuszowy przeżywamy. Telefony do studia. Słuchacze też prosimy o telefonowanie do telewizji. 56 657 0011. Drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie. 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla widzów i słuchaczy Radia Maryja z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. My telefony będziemy jeszcze ponawiali, przypominali Państwu. Ale jest siostra Anna, czyniąc, jakie właśnie czynił wybory. Bo patrzymy, tutaj pan Wojciech powiedział, że nie marnował chwili czasu.
Tak.
Zawsze potrafił dobrze wybierać. Jakie to były wybory, jakie to były decyzje? Myślę, że powołanie sióstr jak najbardziej. Prawda? Widzimy, jak to zaowocowało chociażby podczas II wojny światowej. Ile dzieci uratowanych, ile istnień ludzkich, jaki przykład dawany. No bo mamy Ojca Duchowego. To nas do czegoś zobowiązuje, prawda?
Tak. Ja myślę, że chyba nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jakie to są te dobre wybory i mądre wybory, których on dokonał.
A kilka? Jakby to tak nam zaznaczyła.
No przede wszystkim myślę, że taka decyzja na wiarę w Boga, na kierowanie się wartościami opartymi właśnie o prawo Boże. W jednym z listów do swojej matki pisał, że te wartości, które wyniósł z domu rodzinnego, to są jego jedyne i nieocenione skarby.
Rodzice, słuchajcie.
Tak. Więc zdecydować się na to, że właśnie będę wiernym tym wartościom, podczas gdy jego znajomi, czy to już w gimnazjum, to już było wspomniane.
Dzisiaj dzieci też rodzice zoomują. Tamtym tatuś, mamusia na wszystko pozwalają, prawda? A ty mnie tutaj tak prawem Bożym cały czas raczysz.
On absolutnie nie szedł za tym, co modne i za tym, co robi świat, tylko właśnie za tymi wartościami, które wyniósł z domu, które tak naprawdę są nieprzemijające. No później z pewnością wybór właśnie drogi życiowej, taki, a nie inny. Powołanie rodziny Maryi i oddanie tego dzieła w ręce Maryi i w ręce opatrzności Bożej. No to z pewnością jest bardzo istotne.
Myślę, że następne przyczynki będą spróbować odebrać jeden telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Danuta z Włocławka.
Prosimy, pani Danusiu.
Jestem bardzo zaprzyjaźniona z siostrami rodziny Maryi, dlatego że przychodzą do mnie w każdą niedzielę i przynoszą mi pyszne obiadki. A jestem chora na skwapienie rozsiane. I już od paru lat nie ruszam się z domu. Dwa razy w tym roku zabrała mnie siostra przełożona do katedry. W katedrze mogłam uczestniczyć we mszy świętej. I to wszystko dzięki rodzinie Maryi. I spędzam u nich Boże Narodzenie. W Wigilię zawsze jestem u nich od 16 do wieczora. I tam spędzam Wigilię z siostrami rodziny Maryi. Są tylko trzy. Jedna z nich jest w Toruniu u ojca Rydzyka. Dlatego jestem bardzo, bardzo związana z nimi. I ksiądz Małkowski Stanisław też był wychowywany przez siostry rodziny Maryi.
Pani Danusiu, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego, no i miłego spotkania. Boże Narodzenie nie za długo, nie za niedługo, więc mam nadzieję, że i też będzie pełne radości i pokoju. Siostry są we Włocławku?
Tak, są.
To może przy tej okazji trochę o charyzmacie, bo tak mówią, że nawet ze strawą jesteście w stanie chodzić, pójść do potrzebujących.
Tak, nasz święty ojciec założyciel, święty Zygmunt Szczęsny Feliński, no, wiedziony natchnieniem Ducha Świętego, będąc no, dobrym pasterzem i mając taką wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, zwłaszcza potrzeby najuboższych, rozeznał, patrząc na to, co się dzieje kiedyś w Petersburgu, że potrzeba jest, żeby zająć się właśnie tymi, którzy są najbardziej ubodzy, czyli dziećmi, osobami starszymi, chorymi, niedołężnymi, powołał zgromadzenie do istnienia, dając mu taki cel, aby siostry współpracowały z Chrystusem w szerzeniu Królestwa Bożego na ziemi. On to zadanie, które dał siostrom, rozumiał jako właśnie taką troskę o uświęcenie dusz, ale jednocześnie też miało to uświęcenie dusz dokonywać się przez świadectwo konkretne sióstr, przez ich opiekę nad tymi, których im opatrzność Boża powierza, przez zapewnienie i tego bytu materialnego, który jest konieczny, ale także przez przybliżanie osoby, którymi się opiekowały, właśnie do Boga. I już od początku właściwie siostry zajęły się wychowaniem dzieci, młodzieży. Te pierwsze wspólnoty prowadziły takie dzieła jak sierocińce, ochronki, także przygotowywały do zawodu przez prowadzenie szwalni, różnych warsztatów. Opiekowały się też osobami starszymi, tworzyły dla nich przytułki, takie domy opieki, tam zapewniając im potrzebne rzeczy do tego, żeby mogli godnie żyć. Taką troską wielką sióstr wówczas było też to, o co chodziło ojcu założycielowi, żeby zatroszczyć się o rozwój duchowy dla osób starszych, aby przygotować ich też na ten moment odejścia z tego świata. I wydaje się, że ten charyzmat, który nam zostawił ojciec założyciel, właściwie jest wciąż aktualny. Można powiedzieć, że minęło wiele lat od powstania zgromadzenia, bo już 164. Zmieniły się czasy, zmieniła się rzeczywistość, a jednak te posługi, które podejmujemy i sposób, w jaki realizujemy charyzmat pozostawiony nam przez świętego Zygmunta Szczęsnego, jest bardzo podobny. Chociaż oczywiście pojawiają się też nowe formy związane z tym, że właśnie zmienia się świat, zmienia się człowiek, zmieniają się jego potrzeby. I można powiedzieć, że dzisiaj podejmujemy właśnie, podobnie jak siostry na początku, pracę wychowawczą. Prowadzimy domy dziecka, domy, ośrodki wychowawczo-opiekuńcze, ale też w ostatnich latach właściwie pojawiają się nowe formy, takie jak świetlice środowiskowe, socjoterapeutyczne. Prowadzimy też przedszkola, szkoły.
Czyli tak też próbujecie w charyzmacie odczytywać znaki czasu.
Tak.
Proszę, przepraszam. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony mówi Anna, ja dzwonię z Gdańska i chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić siostry gromadzone w studio. I tutaj jeszcze pana historyka, jak również ojca prowadzącego. No, chciałabym się bardzo serdecznie pokłonić siostrom za tutaj przedstawienie postaci arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Salińskiego i przyznam szczerze, że zetknęłam się wcześniej z siostrami, ale tutaj ten obraz przedstawiony przez siostry i jeszcze gościa historyka właśnie daje taki wspaniały pogląd, ale szczególnie mnie tutaj ujmuje ta kwestia związana właśnie obecnie z wychowaniem młodzieży, bo myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie w tej chwili tutaj dla sióstr i sami widzimy, jak się zmienia obraz młodzieży. I korzystając z okazji, chciałabym serdecznie pozdrowić siostrę Aleksandrę, ponieważ no, miałam okazję kiedyś siostrę znać dobrze, poznać, bo byłyśmy tutaj w takiej grupie, że tak powiem, w Gdańsku. Także ja myślę, że święci rodzą świętych, dlatego myślę, że tutaj arcybiskup właśnie dając ten przykład, rodzi też świętość właśnie sióstr, które no, są wierne temu powołaniu. Także mam okazję tutaj niezbywałą, że tak powiem, pozdrowić siostry i podziękować za te wspaniałe dzieła. Także niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję. Która siostra, ta siostra trochę została wywołana przez panią Annę do zabrania głosu. Co z tym wychowaniem? Jak to jest? Bo też pewnie nieproste czasy, ale to, co pan Wojciech powiedział, sobie zapisałem, prawo Boże. Dzisiaj też, można powiedzieć, wszystkim się próbujemy kierować, a nie do końca dajemy jako fundament prawo Boże. Dla siebie i dla innych jako taką zdrową zasadę życia, takie prawidło.
To, co staramy się na pewno, na co staramy się zwracać uwagę w wychowaniu, to przede wszystkim właśnie na to, żeby dać taki mocny kręgosłup wartości moralnych, właśnie wynikających z wiary, z takiej opartych na prawie Bożym właśnie. Czyli nie ograniczamy się tylko do tego, żeby uczyć, dawać wiedzę, czy pomagać w takim życiu codziennym, ale też właśnie, żeby wychowywać do wartości. Tego też uczył nas ojciec założyciel.
Czyli nie tylko zabezpieczenie bytu, tak byśmy powiedzieli.
Tak, tak. Tego nas uczył ojciec założyciel, że my mamy przede wszystkim zatroszczyć się o rozwój duchowy tych, którym posługujemy, że mamy im pomóc odkryć właśnie w tym ich życiu takim codziennym Pana Boga. I myślę, że to staramy się robić w naszej posłudze. Taką rzeczą też istotną, myślę, która jakoś też od ojca założyciela jest takim zadaniem dla nas, żeby też wychowywać młodych ludzi do patriotyzmu. On na to sam kładł nacisk. Uważał, że trzeba wychować ludzi do tego, żeby byli dobrymi obywatelami, dobrymi ludźmi i wtedy oni będą miłować Pana Boga, miłować Kościół, miłować Ojczyznę.
Dziękuję. Prosimy, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca, witam siostry. Ja tak czasem mówię siostry Zygmuntówki. To prawda, to jest takie moje określenie, także przepraszam, że sobie pozwalam na takie dworowanie.
Pan Maciej z Warszawy tak pana przedstawił, bo widzę, że tak pana podpisali.
Proszę państwa, moi drodzy, chciałbym jeszcze jedną kwestię dodać, bo rzeczywiście ja tutaj raz po raz chadzam do katedry do Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, które faktycznie wielokrotnie w moim życiu w wielu takich pułapach, momentach różnych i mocniejszych, i łatwiejszych, i trudniejszych wspierał. Cieszyłem się wtedy, kiedy jeszcze byłem chłopięciem, kiedy to Zygmunta Szczęsnego Felińskiego relikwie przeniesiono do kaplicy literackiej Archikatedry Warszawskiej. Cieszyłem się wtedy, kiedy został błogosławiony. Pamiętam moment kanonizacji i jeszcze wtedy, kiedy pan prezydent Lech Kaczyński był u Ojca Świętego Benedykta XVI w Rzymie. Były takie momenty, kiedy czytałem jego literaturę, bo nie zapominajmy, że także był bądź co bądź też pisarzem. Znane są jego utwory literackie. To w ogóle matematyk po studiach moskiewskich. Potem w Collège de France studiował, można powiedzieć, kulturę, literaturę. No i właśnie tam tak tego kamyczka patriotyzmu, o którym siostra przed momentem mówiła, dodam jeszcze jednego takiego, można powiedzieć, takie wspomnienie o tym, jak Juliusz Słowacki umierał i Zygmunt Szczęsny Feliński był przy nim. Można powiedzieć, że stęskniony za Słowackim natychmiast udał się do przyjaciela tuż przed jego śmiercią. Zresztą bywał często, ale tuż przed jego śmiercią. Poeta już dogorywał na tak zwaną gardlaną gruźlicę. Na widok Zygmunta Szczęsnego Felińskiego ucieszył się niezmiernie i bardzo ożywił. Mimo że ta choroba nie dawała mu, można powiedzieć, jakiejś takiej szansy, to Feliński zadbał o to, ażeby przyszedł kapelan Otel Lambert, ksiądz Tomasz Raniewicz, który udzielił ostatnich sakramentów Juliuszowi Słowackiemu. To była ogromna przyjaźń. Ona też była związana z pewnymi rysami historycznymi, o których teraz opowiadać nie będę, bo to nie wykład. Ale serdecznie wszystkich jeszcze raz pozdrawiam i ten taki, można powiedzieć, motyw literacki, kulturowy i osobisty związany z Zygmuntem jakoś chciałem dzisiaj zaznaczyć i serdecznie dziękuję. Już przechodzę do odbioru.
A co by pan, panie Macieju, jeszcze polecił dzisiaj mężczyznom?
Dzisiaj?
Tak, dzisiaj, bo tak staramy się, czego możemy nauczyć,
jasne,
czego on dziś nas może nauczyć. Różne mamy czasy, a sięgamy do historii, która ma już tyle lat. Pan pięknie to tak zauważył, że i przyjaźń zobowiązuje, i ta jego postawa, prawda, no, to też pokazuje, jakim był człowiekiem. Przecież nie był wtedy jeszcze księdzem,
arcybiskupem. Ja myślę, że może też uczyć też takiego poszukiwania powołania, niekoniecznie do kapłaństwa, aczkolwiek kapłaństwa też. Dzisiaj jest ogromna potrzeba rodzenia powołań kapłańskich. Zygmunt jest znakomitym takim potwierdzeniem, że można zajmować się naprawdę wieloma kwestiami, być w jakimś stopniu i ścisłowcem, i humanistą, a tymczasem pójść pod, można powiedzieć, ten dar słowa, które Pan Bóg daje w życiu codziennym. Natomiast gdy mowa o rodzinie, sądzę sobie, że ta więź Zygmunta, zwłaszcza z mamą Ewą, ona była niezmiernie, że tak powiem, silna, podobnie jak u Słowackiego. Natomiast istotna kwestia to jest taka, że to jest ogromna miłość do ojczyzny. Ja myślę, że dzisiaj jak najbardziej ta postać jest nie tylko aktualna, jej postawa, ale może nas wesprzeć w tym tym działaniu ku właśnie tym szeroko pojętym, że tak powiem, odniesieniu do współczesnych nawet trudności. I sądzę sobie, że nawet przy tych chorobach, które są obecnie, Zygmunt może też być takim świadectwem osoby, która w trudach, cierpieniach, przecież 20 lat zesłania, to nie jest bagatela, potrafi zmierzyć się z tym, a równocześnie zaufać Bogu i Maryi. On był szalenie maryjny, to też trzeba już tak na koniec powiem podkreślić. I tyle.
Dziękuję bardzo, panie Macieju.
Dziękuję, kłaniam się z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Dobrego.
Jak się odniesiemy do słów pana Macieja, siostro Regino?
Myślę, że zna pan postać założyciela naszego i cieszę się ogromnie i dziękuję, że tak pan studiuje i poznaje jego dzieła i jego ducha i widzi te wartości na dzisiaj, bo rzeczywiście jest to człowiek na dzisiaj, a szczególnie, tak jak pan powiedział, jego miłość też, jego patriotyzm i miłość do Maryi, bo tutaj dzisiaj każdy może, są takie czasy, gdzie rzeczywiście Matka Boża jest nam bardzo potrzebna w narodzie. Tak jak ojciec założyciel w swoim kazaniu, takim słynnym orędziu wygłoszonym we Lwowie w 1890 roku, powiedział, że uczynienie Maryi Królową Polski zapewni jej cudowną opiekę. I myślę, że to jest na dzisiaj takie dla nas zadanie, żeby Maryja, która jest Królową Polski, którą czynimy Królową Polski, była nam dzisiaj potrzebna w tych trudnych czasach naszej ojczyzny. Myślę też, że Maryja bardzo jest potrzebna wychowaniu dzisiejszym dzieci. I to jest takie wezwanie do rodziców, żeby te relacje do Matki Bożej dzieci miały bardzo osobiste i żeby w ogóle miały je. Będzie to pomoc dla tych dzieci w różnych przeciwnościach, trudach życia. Matka Boża też cudownie, myślę, że pokazuje młodym ludziom i ludziom na każdym etapie życia, że w swoich wydarzeniach, w swoich doświadczeniach jest miejsce na ucieczkę, jest miejsce na pomoc, na ratunek właśnie u Maryi. Dzisiaj jest, wielu ludzi też poświęca się Matce Bożej, poświęca się, oddaje się jej. W takich różnych czasach historii ludzie to czynili z taką świadomością. Ksiądz kardynał Wyszyński tak bardzo zachęcał i zawierzał Maryi naród. Dzisiaj bardzo wiele ludzi też poświęca się Maryi i ojciec założyciel dla nich może być takim wzorem, może być takim tak pomóc, jak wykorzystać tą moją relację z Maryją w takim codziennym życiu, w różnych doświadczeniach i momentach. A jednocześnie może być też zachętą, żeby oddać się Matce Bożej, bo też powiedział właśnie ojciec założyciel w tym samym kazaniu lwowskim: ona będzie szczec tych, którzy się jej oddają od wszelkich zagrożeń na ziemi, a w niebie umieści tych ludzi w najświętszym sercu Jezusa. Więc jest to piękna obietnica, która gdzieś daje nam ogromną nadzieję, jeżeli idziemy przed Maryję do Jezusa.
A możemy temu zaufać, bo jest potwierdzona, bo został wyniesiony na ołtarze, tak. Jest świętym, tak. Więc to nie są jakieś takie płonne tak. Słowa. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Łukasz Szczepański z Krakowa, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Proszę ojca, proszę sióstr, pani Wojciechu. Ja opowiem tak krótko, jak gdyby o swoim spotkaniu ze świętym Zygmuntem Chrzęstym Potockim. Kilka lat temu byłem na mszy świętej w kościele świętego Józefa w Podgórzu, w rynku podgórskim i tam znajdują się relikwie świętego Zygmunta. Między innymi nabyłem tam taką książeczkę Chwalmy Pana ze świętym Zygmuntem Chrzęstym Felińskim. No sam osobiście modliłem się na litanii do świętego Zygmunta. Małą nowennę Uproszczenie Łaski do świętego Zygmunta ma nowenna Dziękczyna za otrzymane łaski. Ale tutaj też były takie głosy, że teraz jak właśnie nasz kraj jest zagrożony, to jest to taki bardzo dobry święty. Również jak święty Adam Chmielowski, który był w pięknym filmie, który widziałem tydzień temu z żoną. Nędza Zima Dam. Myślę, że to można też by o nim jakiś film nakręcić. Bo jest to święty, który naprawdę nas wiele uczy pokory, ale też jak gdyby stanowczości w obronie czy to naszej ojczyzny, czy naszej wiary. I to wszystko, co chciałem powiedzieć. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bardzo dziękuję, Bóg zapłać. Panie Wojciechu?
Tutaj pan wspomniał, że przydałby się film nakręcić o właśnie o świętym Adamie Albercie Chmielowskim, ale myślę, że o świętym Zygmuncie również należałoby nakręcić jakiś film, ponieważ zarówno jest to przykład na nasze czasy, ale jest to też bardzo pasjonująca historia jego życia z racji tego, że brał udział w tylu różnych wydarzeniach przełomowych w historii Polski, ale też Europy. Że ta postać, myślę, że powinna być w jakiś sposób właśnie w ten sposób upamiętniona. I myślę, że może kiedyś do tego dojdzie, żebyśmy my jako Polacy poznali go też jako naszego polskiego świętego, jako patriotę, ponieważ w historii też mało się właśnie mówi o świętych, tak mi się przynajmniej wydaje. I tym bardziej, jak odkrywamy historię...
Albo nawet jaką rolę odegrali,
dokładnie,
prawda?
Tak. Mamy tę książkę Feliksa Konecznego, Święci w dziejach narodu polskiego. I on właśnie tam pokazuje i widać, że ten XIX wiek to był, można powiedzieć, nawet wysyp świętych w Polsce i błogosławionych, że tutaj potwierdzałyby się słowa świętego Zygmunta, który on właśnie mówi, że jak są jakieś ciężkie czasy, to Bóg też zsyła wielkie łaski. Właśnie zsyłał tych świętych, którzy byli tymi atletami Chrystusa, którzy nieśli naród polski i którzy dawali przykład. I myślę, że dzięki właśnie takim przykładom ta niepodległość Polski mogła zostać ogłoszona, mogło dojść do tej niepodległości, że nie tylko to przygotowanie polityczne, przepracowanie wielu dziesięciu lat, ale przepracowanie przede wszystkim moralne, do którego zresztą w tym wspomnianym kazaniu, o których matka Regina mówiła, święty bardzo mocno nawoływał, żeby każdą najmniejszą czynność, jakkolwiek nie jesteśmy człowiekiem, czy jesteśmy osobą, która ma wielki wpływ na rzeczywistość, albo też jakimś takim szaraczkiem, to gdziekolwiek nie jesteśmy, cokolwiek nie robimy, żebyśmy zawsze patrzyli na to, że to jest pożyteczne dla całości i żebyśmy
tę pracę... Nie myśleli, że to nic nie znaczy, prawda? Ten dokładnie jeden tak. głos, ten jeden krok, który zrobię, jeden wybór.
Do tego właśnie nawoływał święty Zygmunt w tym kazaniu w katedrze lwowskiej, żeby chwycić za pług dwoma rękami i żeby znosić te trudy, żeby walczyć o tę odnowę moralną i żeby patrzeć na to, że każda praca ma wartość, każda praca ma sens i myślę, że to jest bardzo ważna rzecz też na nasze czasy, żebyśmy sobie zdawali z tego sprawę, że czegokolwiek byśmy nie robili, żebyśmy robili to pożytecznie i że nawet jeżeli nikt tego nie widzi, że nam to ktoś kiedyś wynagrodzi, odpłaci za to.
Bardzo dziękuję. Tak wspominaliśmy o tym, że siostry były na czuwaniu na Jasnej Górze, ale też w takiej notatce prasowej znalazłem, że przygotowujecie oratorium poświęcone Zygmuntowi Felińskiemu. Siostry chciałyby nam coś zaśpiewać. Może słowo o tym, co zaśpiewacie nam, bo niestety nam się kończy czas, już skończył nam się praktycznie czas. No ale też chcielibyśmy Bogu dziękować za wielkiego świętego, który w tym roku może będzie takim i naszym orędownikiem, i tym, który rozbudzi naszą miłość do narodu, naszą miłość do ojczyzny, naszą miłość do Kościoła Świętego, prawda? Z wielu stron chociażby atakowanego. No i też takie pytanie, jakie ja podejmuję decyzje, jakim jestem. Tutaj to takie właśnie bardzo wielkie zbudowanie, ta mama Ewa, prawda? Młode dzieci, bo to 16 lat, to przecież nie wiadomo, nie jest wiele jeszcze, pozbawieni są matki, a oni tak tą matkę pamiętają i taki wielki wpływ miała na ich życie, była obecna, prawda? I matka, to prawo Boże, o którym pan Wojciech czy siostry mówiły. Co zaśpiewacie, siostry? Siostra Regina, co to będzie? Kto? Siostra Anna czy Aleksandra powie?
Tak, to jest taka nowa, można powiedzieć, piosenka.
Nowa piosenka.
Tak, bardzo tak. Nowa. Napisana przez naszą siostrę właśnie z racji jubileuszu, tak, na tą cześć. A muzykę do tego utworu przygotował pan Michał Niemiec z Krakowa.
No to dedykujemy rodzinie Radia Maria, słuchaczom Radia Maria, widzom telewizji Trwam. Proszę bardzo, siostry drogie.
Chciałabym ci wyśpiewać przepiękną serca pieśń. Chciałabym moją duszę ku tobie Ojcze wznieść. W tylu już sanktuariach pragnie mieć Ciebie lud, oddając chwałę Bogu za Twe cierpienia trud. Chciałabym Ci wyśpiewać przepiękną serca pieśń. Chciałabym moją duszę ku Tobie, Ojcze, wznieść. Orędowniku naszych serc, drogami wiary prowadź nas. Ufności miłość w nas dziś wznieść. Na wszystkich drogach z nami bądź.
Pięknie dziękujemy za tą pieśń i za spotkanie. Dziś byli z nami siostra Regina Pobiedzińska, prowincjalna z prowincji poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny, Radia, Rodziny Maryi. Bardzo dziękuję, siostro.
Dziękuję bardzo.
Siostra Aleksandra Łojewska, mistrzyni postulatu.
Bóg zapłać.
Siostra Anna Maciejewska, przełożona domu sióstr franciszkanek Rodziny Maryi w Poznaniu. Bóg zapłać. I pan Wojciech Czeski, historyk, wspólnota przyjaciół świętego Zygmunta. Życzymy
Bóg zapłać
coraz mocniejszych więzów ze świętym Zygmuntem Szczęsnym Felińskim. Dziękujemy. Dziękuję też i państwu, rodzinie Radia Maryja, widzom telewizji Trwam, za to nasze spotkanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.